To jedna z najpowszechniejszych chorób neurologicznych. Migrena. Ból głowy, często przez wielu lekceważony, ale z pewnością nie przez osoby na nią cierpiące. Czasem wymaga zwolnienia z pracy i zamknięcia się w ciszy i ciemności na kilka godzin. Jak odróżnić migrenę od innych chorób, jak leczyć i jak jej zapobiegać? O tym w dzisiejszym programie. Przed mikrofonem Renata Reda. Dzień dobry. A naszymi gośćmi są kierownik Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, doktor habilitowany Jan Kochanowicz i jego zastępca profesor Alina Kułakowska, konsultant wojewódzki do spraw neurologii. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego spotkania, czyli migreny, to w ogóle powiedzmy o bólu głowy. Ból głowy dokucza od czasu do czasu wszystkim i zazwyczaj nie zapowiada poważnych problemów ze zdrowiem. Co może go powodować?
No w zasadzie, tak jak pani powiedziała, ból głowy dokucza od czasu do czasu wszystkim. I trudno znaleźć człowieka, który nigdy w życiu nie cierpiał na żaden rodzaj bólu głowy. Przyczyn bólów głowy też są tysiące, miliony. Nie sposób je wszystkie wymienić. Generalnie dzielimy bóle głowy na tak zwane bóle głowy objawowe i bóle głowy samoistne. Bóle głowy objawowe diagnozujemy wówczas, kiedy ból głowy pojawia się w związku czasowym z jakąś inną chorobą, która wiadomo, że jako swój objaw może mieć ból głowy. Ale żeby było trudniej, to w zasadzie trudno jest znaleźć chorobę, która nigdy nie manifestuje się bólem głowy. Ale to bóle właśnie objawowe, bóle wtórne, to jest jedna grupa. A druga grupa, która jest częstsza, to są tak zwane bóle głowy samoistne, czyli pierwotne, do których należy również migrena. Czyli są to bóle głowy, których przyczyny na dzień dzisiejszy my dokładnie nie znamy. Nie umiemy niestety ich także wyleczyć. Oczywiście działamy doraźnie, objawowo, jeżeli taki ból wystąpi. Mogą one nieraz być bardzo przykre dla pacjenta, ale nie niosą ze sobą generalnie jakichś takich następstw zdrowotnych, niebezpiecznych dla chorego, nie zagrażają jego życiu. Także jeżeli widzimy pacjenta z bólem głowy, to musimy się zastanowić, czy to jest ból głowy pierwotny, samoistny, czy to jest ból głowy objawowy. Jeżeli jest to ból głowy objawowy, nie możemy przeoczyć poważnej przyczyny bólu głowy. To jest rzadko. Około 5% bólów objawowych są spowodowane ciężkimi chorobami zagrażającymi życiu pacjenta, ale nie możemy ich niestety przeoczyć. Musimy o tym pamiętać, żeby takich pacjentów wychwycić.
Czyli kiedy ten ból głowy powinien nas zaniepokoić?
Jest to ból nagły. Pacjentka najczęściej mówi, że nigdy w życiu takiego bólu głowy nie miała. To jest określane jako uderzenie, wybuch w głowie, nagle niespodziewany w czasie aktywności, silny, rozsadzający ból głowy, czasami z towarzyszącym zasłabnięciem, utratą przytomności. Jest to ból, który na pewno powinien nas zaniepokoić. To jest ból, który zagraża w konsekwencji, jako skutek kwotoku podpajęczynówkowego, kwotoku śródmózgowego. Jest to ból, który zagraża naszemu życiu. Jest to ból, który wymaga szybkiej diagnostyki w warunkach szpitalnych, jak również szybkiego postępowania lekarskiego.
I jakie wówczas wtedy muszą być badania wykonane?
Pacjent, który trafia na szpitalny oddział ratunkowy, jest to pacjent, który ma wykonaną w trybie pilnym tomografię komputerową. W tomografii komputerowej widzimy kwotok podpajęczynówkowy, czyli krew, która się wynaczyniła, która trafiła do przestrzeni podpajęczynówkowej. Czasami jest to kwotok śródmózgowo-podpajęczynówkowy, w zależności od lokalizacji. Kolejnym badaniem, które wykonujemy u tych pacjentów, jest stwierdzenie przyczyny, dlaczego doszło do wylewu krwi, dlaczego doszło do kwotoku podpajęczynówkowego. Wykonujemy badanie naczyniowe. W tej chwili rozwój techniki pozwala na rozszerzenie badania tomografii komputerowej o podanie kontrastu i wykonanie tak zwanego badania angiografii tomografii komputerowej. I w tym momencie możemy ocenić naczynia, które są wewnątrzczaszkowo i stwierdzić, czy mamy patologię naczyniową. Tutaj w głównej mierze patrzymy, czy nie ma tętniaka na któryś z naczyń wewnątrzczaszkowych, czy nie ma malformacji tętniczo-żylnej.
Tu może jeszcze dodam, że nie tylko nagłość bólu głowy jest niepokojąca, bo zawsze oczywiście jest nagły ból, jest niepokojący,
ale
również ból głowy narastający w czasie na przykład. Ten z kolei to jest bardzo typowe dla guzów wewnątrzczaszkowych rosnących. Także ból głowy pojawił się jakiś czas temu i staje się coraz częstszy, coraz bardziej uciążliwy, coraz bardziej uporczywy. Wszelkie bóle głowy, którym towarzyszą inne objawy neurologiczne, takie jak niedowład kończyn, zaburzenia czucia, zaburzenia równowagi, objawy, którym towarzyszą objawy ogólnoustrojowe, takie jak gorączka, wysypka. Również pewne grupy pacjentów, grupy wiekowe. Jeżeli ból głowy pojawi się po raz pierwszy, na przykład u osób po 50, 60 roku życia, które do tej pory nie cierpiały na bóle głowy, bądź też u małych dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, gdyż pierwotne, samoistne bóle głowy, te najczęstsze i na szczęście takie niegroźne, zwykle ujawniają się u młodych dorosłych, u nastolatków i u młodych dorosłych w wieku około 20 paru lat do 30 paru ewentualnie, raczej nie później. Również pewne okresy fizjologiczne w życiu człowieka, na przykład kobiety w ciąży, kobiety w okresie połogu, wówczas rośnie tendencja taka prozakrzepowa w organizmie i może dojść na przykład do zakrzepicy, zatok żylnych, wewnątrzczaszkowych, co też może się manifestować bólami głowy.
Także... Wśród kobiet w ciąży często pojawia się opinia, że to naturalna przypadłość niektórych pań. Jak jest w ciąży, to może boleć głowa. Nie wolno tego bagatelizować.
Każdy ból głowy w nietypowej sytuacji powinien naszą czujność, zarówno pacjenta, jak i lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty, powinien być jakby taką wyostrzona nasza czujność, coś nietypowego. Bo jeśli mamy przykład, że babcia, mama, córka mają bóle głowy, cała rodzina ma regularne, systematyczne bóle głowy i to jest jakby taką tradycją rodzinną. Wszyscy są przyzwyczajeni. Nic nowego się nie dzieje, więc to nie jest niepokojące. Natomiast jeśli zmienia się charakter bólu, pojawiają się nowe dodatkowe objawy. W nietypowych sytuacjach te bóle głowy zaczynają występować, to wymaga poszerzenia diagnostyki. Jeśli mówimy o samoistnych bólach głowy, szczególnie o migrenie, to tutaj ciąża jest takim momentem, że raczej spodziewamy się redukcji ilości bólów głowy, ponieważ zmienia się w ciąży profil hormonalny, a migrena w dużej części kobiet jest zależna od zmian wahań hormonów i wręcz mówimy o migrenie okołomiesiączkowej, gdzie dochodzi do zmian hormonalnych i bóle głowy. Natomiast w ciąży kobiety nie mają miesiączki, w związku z tym nie ma zmian hormonalnych.
Często sami możemy być niemalże pewni, dlaczego mamy ból głowy, bo niehigieniczny tryb życia, niedożywienie, przemęczenie, niedospanie i tutaj teoretycznie możemy stwierdzić, że to są powody tego bólu.
Tak, to są czynniki prowokujące, no niewątpliwie.
No, życie dostarcza nam dużo czynników prowokujących. Jednym z czynników to właśnie niehigieniczny tryb życia. To też nadużywanie
różnych używek.
Kawa jest tutaj najłagodniejszym tego typu używką. Alkohol jest używką, która w nadmiarze na drugi dzień ból głowy jest bardzo dokuczliwy i trudny do leczenia. Bóle głowy w sytuacji stresowych, przeciążenia powodują napięciowe bóle głowy, sytuacje stresowe. Niestety nasz tryb życia, żyjemy coraz szybciej. U części osób może to skończyć się właśnie ucieczką. To jest objaw, ból głowy pojawia się.
Przewlekłe stresy prowadzą nieraz do obniżenia nastroju. Obniżenie nastroju może manifestować się jako ból głowy, może mniej jako migrena, ale jako napięciowy ból głowy, o czym pan docent tu wspomniał.
Naszymi gośćmi w studiu są dziś profesor Alina Kułakowska, konsultant wojewódzki do spraw neurologii i doktor habilitowany Jan Kochanowicz z Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. A rozmawiamy o bólu głowy, skupiamy się na migrenie. Czy jest jakaś definicja tego bólu?
Jest definicja bólu głowy. Możemy rozpoznać migrenę, jeżeli stwierdzimy u pacjenta w wywiadzie, zbierając wywiad, przynajmniej 5 ataków spełniających określone cechy, tak? I tam są wyliczone takie cechy jak jednostronny początek, pulsujący charakter, nasilanie się bólu pod wpływem aktywności ruchowej, występowanie fotofobii, czyli nadwrażliwości na światło, lub fonofobii, czyli nadwrażliwości na dźwięki, nudności, wymioty. Oczywiście nie wszystkie te cechy muszą wystąpić u każdego chorego z migreną, jednakże są to typowe cechy właśnie bólu migrenowego. Także zupełnie teoretyzując, możemy powiedzieć, że migrenę możemy rozpoznać w zasadzie na podstawie bardzo dokładnego wywiadu i badania przedmiotowego pacjenta, w zasadzie teoretycznie nie wykonując badań dodatkowych. Mówię teoretycznie, ponieważ w praktyce nie zawsze to jest takie proste. Mamy w zasadzie dwa typy migreny. Jeden, niestety rzadszy, jest to migrena klasyczna. Jest to migrena z aurą, którą klasyczną migrenę zazwyczaj jest rozpoznać dosyć łatwo, bo przed wystąpieniem charakterystycznego bólu pojawia się tak zwana aura. Najbardziej typowa to jest aura wzrokowa, która objawia się jako zaburzenia widzenia, błyski, nieraz takie świetne zygzaki, może być mroczek, który przemieszcza się w polu widzenia, czyli ubytek w polu widzenia, która zaczyna narastać, trwa od 5 minut do 60 minut i po tym czasie występuje ból głowy, który jest w migrenie klasycznej bardzo typowy. Jest to połowiczy zazwyczaj ból głowy, tętniący, z nudnościami, z wymiotami, z fotofobią, fonofobią. W zasadzie normalna aktywność ruchowa bardzo nasila ból. Normalna aktywność, taka jak chodzenie, wejście po schodach, więc pacjent stara się znaleźć ciemne pomieszczenie, położyć się i najlepiej zasnąć, bo sen przynosi ulgę. I to jest klasyczna migrena.
Ona tylko jak tu zasnąć?
Zwykle pomaga sobie różnymi lekami, ale to jest klasyczna migrena, która jest dosyć łatwa do rozpoznania. Natomiast migrena zwykła, która jest niestety częstsza, migrena bez aury, nieraz jest bardzo zbliżona do napięciowego bólu głowy i tutaj czasami ci pacjenci błądzą nieraz latami od lekarza rodzinnego do neurologa i nieraz mają wykonanych mnóstwo badań, bo oczywiście pacjent odczuwa lęk, kiedy ma powtarzające się napady bólu głowy, oczywiście myśli zaraz o jakiejś bardzo poważnej przyczynie, ponieważ my neurolodzy nieraz widzieliśmy pacjentów, którym nam się wydawało, badając pacjenta, że nic mu prawdopodobnie nie jest, a potem okazywało się, że jednak była poważna przyczyna, więc pacjentów z migreną zwykłą nie diagnozujemy tylko na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego.
Ale wywiad to jest
podstawa. Tak. To jest podstawa.
Brak jakichkolwiek objawów w badaniu neurologicznym. Także tutaj to jest zdrowy w badaniu neurologicznym. To jest klasycznym wywiadem migreny. Natomiast tak jak pani profesor tutaj właśnie podkreśliła, i to zresztą zalecamy w kształceniu, że pacjent nawet z typowymi objawami, klasycznymi objawami migreny, czy to migreny z aurą, czy migreny klasycznej, czy innych postaci, badanie neuroobrazowe powinien raz w życiu, i to jest tak dla uspokojenia pacjenta, bo też jakby emocje, które z tym bólem głowy powtarzającym się w różnych dramatycznych sytuacjach, to pokazuje, proszę panią, bo najczęściej to kobiet dotyczy, proszę zobaczyć, w badaniu neuroobrazowym nie ma żadnych zmian. Badanie neuroobrazowe to tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Możemy to troszeczkę poszerzyć, jak diagnostyka obrazowa się rozwinęła, możemy i badanie rezonansu magnetycznego pozwala nam na zaobrazowanie naczyń mózgowych bez korzystania z środka kontrastowego, możemy też zrobić badanie angiografii rezonansu magnetycznego, dokładnie jeszcze zobrazować, że nie mamy tam patologii naczyniowej, która ewentualnie może w przyszłości skutkować powikłaniami kwotocznymi. To w wielu przypadkach też zmniejsza ilość napadów, bo pacjent widzi sam, że są to bóle głowy, które nie mają organicznej przyczyny, że w tej głowie, mimo że objawy są bardzo dramatyczne, przebiegają gwałtownie, wyłączają pacjenta na kilka dni czasami z normalnego funkcjonowania, to jest tylko i wyłącznie tak, jak rzeczywiście, jak neurolog mówił, są to bóle głowy, które nie mają przyczyny.
Wspomniał pan, że migrena dotyczy głównie kobiet. Statystycznie jak to wygląda? Ilu osób dotyczy ten ból głowy? Czy to ma związek z wiekiem, z płcią?
Tak, jest to częsty ból głowy. Najczęstszym samoistnym bólem głowy jest ból głowy typu napięciowego. Na drugim miejscu statystycznie jest migrena. Statystyki podają, że nawet 15% populacji może cierpieć na migreny. Zwykle choroba dotyczy istotnie częściej kobiet niż mężczyzn i zaczyna się u młodych osób, u nastolatków, bardzo często u osób 20-paroletnich. Często jest charakterystyczny wywiad rodzinny, tak jak wspomniał tutaj przed chwilą kolega, szczególnie w linii żeńskiej, mama, babcia, ciocie, także to
choroba
jest bardzo
dziedziczna.
To jest bardzo, tak, to jest pewne dziedziczenie, jest jeden z typów migreny, migrena hemiplegiczna, tam jest nawet poznana mutacja, która jest odpowiedzialna za wystąpienie tego bólu głowy. Inne typy migreny, tu jest prawdopodobnie dziedziczenie wielogenowe, ale niewątpliwie pewien podkład genetyczny ma tutaj istotne znaczenie.
Czy migrena może zagrażać życiu?
Generalnie nie. Tak jak wspomniałam, migrena należy do samoistnych pierwotnów bólu głowy, których nie umiemy wyleczyć, które mogą w okresie, gdy wystąpią, powodować niepełnosprawność pacjenta dotkniętego napadem tegoż bólu głowy, jednakże nie zagrażają jego życiu generalnie. Natomiast występowanie migreny może predysponować do niektórych zachorowań, na inne choroby, czy też stwierdzamy częściej może występowanie niektórych chorób w grupie pacjentów z migreną, na przykład może może predysponować do tworzenia się zmian niedokrwiennych w mózgu. I nieraz widzimy u pacjentów z migreną, którzy mają wykonany na przykład rezonans magnetyczny w celu diagnostycznym, tak jak tu przed chwilą pan docent opowiadał, jak to nieraz wygląda w praktyce, widzimy drobne zmiany niedokrwienne, które szczególnie po 40 roku życia są bardzo częste w tej grupie pacjentów. Reasumując, generalnie nie jest to choroba zagrażająca bezpośrednio życiu, ale może predysponująca czy współistniejąca nieraz z pewnymi zachorowaniami.
I tutaj przede wszystkim trzeba podkreślić, że migrena jest w grupie modyfikowalnych czynników ryzyka udaru mózgu. To wynika z gry naczyniowej, która towarzyszy napadowi migreny. Najpierw mamy skurcz naczyniowy i jeśli naczynie w młodym wieku jest w miarę elastyczne, przepływ jest skompensowany. Po ustąpieniu objawów, po rozszerzeniu krążenie powraca i nie mamy żadnych ubytków w ukrwieniu mózgu. Natomiast wraz z wiekiem, gdy naczynia są mniej elastyczne, ten skurcz naczyniowy może prowadzić do powstawania punktowych ognisk. Tak samo może to ulec rozszerzeniu. Także wymieniana jest migrena, szczególnie u kobiet, jako czynnik ryzyka wystąpienia udaru mózgu. I w tym momencie ta migrena jest czynnikiem, który może w przyszłości zagrożyć naszemu życiu i zdrowiu.
Jakie są przyczyny migreny? W jakich okolicznościach może pojawić się ból?
No właśnie przyczyna migreny jest nadal nie do końca poznana. Wiemy, że ból głowy jest pierwotny, idiopatyczny. No to niestety oznacza to, że nie wiemy, dlaczego on tak naprawdę występuje. Co prawda ostatnio dosyć duży postęp w badaniach nad patogenezą migreny ma miejsce. Między innymi zostały zarejestrowane nowe leki, bądź też są w trakcie rejestracji. Są to przeciwciała monoklonalne, skierowane przeciwko jednemu z peptydów. Istotny wzrost jego stężenia stwierdzono we krwi u pacjentów w trakcie napadu migreny i okazało się, że zastosowanie przeciwciał monoklonalnych, które blokują receptor, dlategoż właśnie peptydu, przynosi istotną redukcję napadów migrenowych. Generalnie w neurologii bardzo rozwija się tak zwany dział neuroimmunologii. Nie tylko stwardnienie rozsiane, które jest na pewno najczęściej wymienianą chorobą z tego kręgu, ale również migrenie okazuje się, że możemy zastosować przeciwciała monoklonalne, czyli pewną modyfikację układu immunologicznego i przez to przynieść ulgę pacjentom. Ale dokładna przyczyna, dokładna patogeneza tej choroby znanej od tysięcy lat, no niestety ciągle nie jest wyjaśniona.
A czy są jakieś okoliczności, które sprzyjają temu, że nastąpi napad migreny?
To właśnie taki niehigieniczny tryb życia, różne używki. Mówi się, wymienia się jako takie najbardziej podejrzane czerwone wino, które u osób predysponowanych potrafi wyzwolić napad. Też czekolada, cytrusy. Pani redaktor,
wszystko, co smaczne, tak.
Pani redaktor ze zdziwieniem patrzy.
Z winem się zgodzę, ale czekolada, cytrusy.
Bardzo modne, różnego rodzaju żółte sery dojrzewające. Ja bardzo często w pracy klinicznej mówię, aby zanim zaczniemy leczenie farmakologiczne, analizę sytuacji, które doprowadzają do wystąpienia bólu głowy. Tak żeby krok po kroku, trwa to czasami kilka miesięcy. Jeśli napady są powiedzmy raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, czasami wymaga to kilka miesięcy przeanalizowania, jakie sytuacje doprowadziły do tego, że wystąpił ból głowy. Tutaj to, o czym mówiliśmy. Jeśli to jest miesiączka, to pacjentka bardzo szybko jest w stanie nam potwierdzić, że rzeczywiście w okresie około miesiączkowym wystąpi napad migrenowy. A może rzeczywiście po spotkaniu towarzyskim, na którym było czerwone wino, była czekolada, żółte sery i dokonujemy takiej analizy i pacjent wraca po pewnym czasie i mówi, rzeczywiście po konkretnych posiłkach wystąpił ból głowy.
Czyli dobrze będzie monitorować, kiedy występują bóle głowy, prowadzić taki swojego rodzaju dzienniczek.
Poszukiwanie tych czynników prowokujących napady migreny to jest pierwszy etap leczenia. Jeżeli wykryjemy czynniki, które mogą prowokować, tak jak na przykład niektóre pokarmy, niedobór snu bądź nadmiar snu, istnieje pojęcie migreny weekendowej, kiedy pacjent może pospać troszeczkę dłużej i budzi się niestety w sobotę z bólem głowy. Generalnie, jeżeli wykryjemy, co prowokuje napady bólu głowy u danego pacjenta, niektórych z tych czynników prowokuje atakujących pacjent może z łatwością uniknąć. Innych, jeżeli nie może ich uniknąć, na przykład migreny okołomiesiączkowej, może być przynajmniej pacjentka przygotowana na to, że w dane dni nie powinna może planować jakichś ważnych spotkań, jakichś ważnych wydarzeń rodzinnych, bo prawdopodobnie może być w tym okresie na przykład niedysponowana.
W tej sytuacji bardzo cenna uwaga w przypadku migreny okołomiesiączkowej jest okres ciąży, bo wtedy nie ma miesiączki i jest szansa na to, że nie będzie napadów migrenowych bólu. U tych pacjentek też zauważamy, że po okresie menopauzy, gdy dochodzi do zmian w gospodarce hormonalnej, też łagodnieją lub w ogóle zanikają migrenowe bóle głowy.
W programie Szlachetne Zdrowie rozmawiamy dziś o migrenie. W studiu gościmy doktora habilitowanego Jana Kochanowicza i profesor Alinę Kułakowską z Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Jak szybko rozwija się napad migreny i jak długo może trwać?
Jest to długotrwały ból głowy generalnie. Nieleczony napad migreny, bądź też leczony nieskutecznie, może utrzymywać się od 4 do 72 godzin. Tak mówi definicja. Czyli może trwać niestety przez wiele godzin. Rozwija się zwykle stopniowo. Tak jak powiedziałam, klasyczny napad jest to połowiczy ból głowy. Po łacinie migrena nazywamy hemikranią, czyli połowa głowy. Tak? Połowiczy ból głowy tętniący, ale nie zawsze może być obustronny. Nie musi tętnić. Nasilany przez aktywność ruchową, zwykle z fotofobią, fonofobią, nudnościami i wymiotami.
A czy możemy przewidzieć, że lada chwila dopadnie nas migrena?
Jeżeli jest aura, to bardzo łatwo możemy to przewidzieć. Jeżeli nie ma aury, czasami pacjenci mówią, że mają takie jak gdyby odczucia prodromalne, zmiany samopoczucia na przykład, które informują ich o tym, że może wystąpić napad migreny, ale to nie jest takie oczywiste.
Jeśli są to napady w określonych sytuacjach życiowych, to pacjent wie, że może się spodziewać, że powiedzmy po sytuacji stresowej, których nie mógł uniknąć, wystąpi ból głowy. Albo na przykład po spożyciu pewnych pokarmów, jak jeszcze nie stosuje diety eliminacyjnej, też może się tego spodziewać. Czasami pacjenci próbują, mimo że im się zaleca, że powiedzmy no, ta czekolada nie jest najwłaściwszym w jego diecie, próbują się i wtedy jakby nawet czekają na ten ból głowy, wiedzą, że on może wystąpić.
Co robić w przypadku wystąpienia objawów migreny?
Docieramy do bardzo trudnego momentu, bo dla niektórych pacjentów pomagają proste leki przeciwbólowe. Są też pacjenci, którzy już doświadczenie ich wypróbowują kilka leków i wiedzą, że dany lek pomaga. Zasadą jest taką, że im ten lek weźmiemy wcześniej, czyli damy szansę na wcześniejsze zadziałanie, tym jest to leczenie bardziej efektywne. Taka uwaga, ponieważ pacjenci wielokrotnie się spotkałem z tym, że ból głowy, więc idzie do apteki, sklepu spożywczego, mamy na półce wyłożone kilkanaście preparatów, po kolei po jednym opakowaniu, nie sprawdzając składu, wraca do domu i zaczyna po kolei przyjmować. Bardzo często niestety może dojść w tym przypadku do przedawkowania. Też w ostatnich latach wprowadzono może przed nowoczesnymi tymi lekami przeciwciałami monoklonalnymi leki z grupy tryptanów. Są to leki, które już takie dedykowane były. To już był taki duży...
Czyli nie ogólnodostępny.
15 lat temu, tak? 11 lat temu.
Do przerwania napadu w różnych formach, w tabletkach, w iniekcjach. To leki, które też rzeczą jakby kluczową. Jak pacjent rozpoczyna się ból głowy albo ma takie przeczucie, to co pani redaktor pytała, czy czuje pacjent, jeśli ma przeczucie, że będzie ból głowy, im lek zastosujemy wcześniej, tym szansa na jego zadziałanie, na przerwanie napadu migrenowego jest bardziej efektywne.
Przy leczeniu migreny tylko leki są pomocne?
No, jeżeli występuje nagły napad migreny, to tak przede wszystkim działami, lekami, czynnikiem takim niefarmakologicznym jest sen. Ale nieraz, tak jak pani redaktor wspomniała, trudno zasnąć, kiedy tak bardzo boli głowa. Więc zwykle podaje się leki działające przeciwbólowo, czasami leki uspokajające, o działaniu uspokajającym, nasennym, które uspokajają pacjenta, działają przeciwlękowo i pomagają mu zasnąć. Tutaj pan docent bardzo jeszcze wspomniał o istotnej rzeczy, że ważna jest różna droga podania leków, bo często napadom migreny towarzyszą wymioty, więc wówczas podawanie leków doustnych mija się z celem. Wówczas należy w grę wchodzą czopki, czy też iniekcje. I również bardzo istotna rzecz, o której wspomniał pan docent, biorąc w sposób niekontrolowany różne leki przeciwbólowe, dostępne bez recepty, możemy raz, że możemy przedawkować daną substancję, a dwa, nadużywanie leków przeciwbólowych może u pacjentów z migreną, u pacjentów z napięciowym bólem głowy, może prowadzić do wystąpienia tak zwanego bólu głowy polekowego, bólu głowy z powodu nadużywania leków przeciwbólowych. I tu w grę wchodzą niesterydowe leki przeciwzapalne, czyli te takie leki typowe przeciwbólowe, ale również tryptany, o których wspomnieliśmy. Czyli pacjent chorujący na pierwotny, samoistny ból głowy, na przykład na migrenę, jeżeli ma częste napady, też musi zdawać sobie z tego sprawę, żeby starać się naprawdę przyjmować leki przeciwbólowe wówczas, kiedy no, jego stan tego wymaga. Żeby mieć tą świadomość, że może sobie niestety sprowokować inny rodzaj bólu, który dodatkowo skomplikuje mu życie.
Jeśli mamy wątpliwości, czy nadużywamy leki, czy aby czasami kontrolujemy te przyjmowanie leków, abyśmy zaczęli zapisywać w kalendarzu, kiedy który lek przyjęliśmy. Po miesiącu okazuje się, że mamy zapisany cały kalendarzyk tych różnych preparatów przeciwbólowych i jakakolwiek próba odstawienia kończy się bólem głowy, bo my jeszcze jesteśmy uzależnieni od substancji, od przyjmowania. Może nie o tyle od substancji, co od przyjmowania, od faktu przyjmowania leku.
A czy możliwe jest całkowite wyleczenie migreny?
Żadnej choroby, której przyczyny nie znamy, nie umiemy wyleczyć. Mamy odpowiedź.
Możemy mieć jedynie dłuższe przerwy w bólu.
Bądź możemy skuteczniej ten ból zwalczyć, jeżeli on się właśnie zaczyna. Możemy go przerwać.
Dużą rolę odgrywają leki, które w tej chwili nowej generacji, które wchodzą, które mają zapobiegać i nastawiamy się na zapobieganie występowania napadom bólu głowy migrenowych, czyli leki, które podajemy niezależnie od tego, czy mamy napad migrenowy, czy nie. Leki przyjmujemy systematycznie, leki nowej generacji, wprowadzone przeciwciała monoklonalne, stosujemy raz w miesiącu, niezależnie od tego, czy wystąpiły bóle głowy migrenowe, czy nie.
Czy można coś zrobić, by nie zachorować na migrenę?
Niestety, jest to ból głowy samoistny, nie mamy przyczyny, nie mamy czynników ryzyka, nie ma możliwości. To, co nam jakby dostaliśmy w naszym garniturze genetycznym po rodzicach. Tego się nie da zmienić. Możemy to modyfikować. Oczywiście nie w genach, tylko w stylu życia, o czym żeśmy mówili. Możemy też, przyjmując leki, natomiast nie mamy na to wpływu.
Już pan wspomniał wcześniej, że mogą być jakieś powikłania w migrenie.
Zgadza się to przede wszystkim. Może tyle powikłania, to jest jakby dłuższe choroby i czynnik ryzyka.
Co przyczynek do choroby kolejnej.
Może
predysponować do kolejnej choroby. Natomiast należy podkreślić to, co może bagatelizujemy i to, co osoby, które nie doświadczają migrenowych bólów głowy, to jest, tak jak statystyka mówi, kilkudniowe wyłączenie z aktywności zawodowej, aktywności społecznej, aktywności rodzinnej, 72 godziny, bo tyle może trwać nawet ból głowy.
Jest to poważny też problem społeczny.
To są 3 doby. Dana osoba w tym momencie nie jest w stanie funkcjonować ani w życiu zawodowym, społecznym czy rodzinnym. Osoba, która tego bólu nie doświadcza, nie jest w stanie zrozumieć nawet tego, ponieważ nic się jej się nie dzieje. Nie ma gorączki, nie ma kataru, nie kaszle, nic się z nią nie dzieje, jedynie zamknięta w pokoju, w ciszy, zaciemnionym, to znaczy co? Udaje. Natomiast te osoby naprawdę bardzo cierpią i sprawa też nie jest jakby do końca uregulowana prawnie, leczenie.
A właśnie jak ze zwolnieniem chorobowym?
Zwolnienie w tym przypadku jak najbardziej jest to jedna z chorób, która ma swoje odzwierciedlenie w klasyfikacji ICD-10. Możemy też na to jako neurolodzy, ale też przede wszystkim, bo to jakby najszybszy jest kontakt, lekarze medycyny rodzinnej mogą temu pacjentowi wystawić zwolnienie i usprawiedliwić tym samym absencję w pracy.
Czy migrenę leczymy w domu, czy zdarzają się sytuacje, że pacjent musi być w szpitalu?
Zazwyczaj leczymy migrenę w domu, ponieważ jest to choroba przewlekła, tak jak wspomnieliśmy. Doskonale zwykle umieją już postępować, są zaadaptowani i wiedzą, jak postąpić. Niekiedy jednak, stosunkowo rzadko, zdarzają się tak zwane stany migrenowe. To wtedy, kiedy ten napad przedłuża się naprawdę na kilka dni, pacjent sobie nie potrafi poradzić w domu, wtedy zazwyczaj zgłasza się w tej chwili do szpitalnych oddziałów ratunkowych, prosząc o pomoc. Ale mamy też rzadkie, co prawda, typy napadów migrenowych, w których aura migrenowa, która, jak już wspominałam na początku, najczęściej jest to aura wzrokowa, jest ona typowa, klasyczna i zwykle nie budzi niepokoju, ale niekiedy aura migrenowa może przybrać postać bardziej dramatyczną, na przykład pod postacią zaburzeń mowy. Pacjent ma zaburzenia mowy, nie rozumie mowy. Niekiedy może zdarzyć się nawet niedowład połowiczy, właśnie tak zwana migrena hemiplegiczna. I wtedy, jeżeli takie objawy towarzyszą bólowi głowy, wystąpią przed bólem głowy, oczywiście taki pacjent wymaga zazwyczaj hospitalizacji i różnicowania, wykluczenia najczęściej udaru mózgu. I zdarza nam się średnio raz w roku, może dwa razy w roku, widzieć takich pacjentów, których przyjmujemy z podejrzeniem udaru
różnych
mózgu,
ciężkiej
choroby, a potem się okazuje, że na szczęście był to napad migreny z taką bardzo nasiloną aurą. Mówimy, że jest to migrena z przełomami mózgowymi, migrena skojarzona. Także niekiedy tak, niekiedy pacjenci są leczeni również w szpitalu.
Też burzliwe objawy wegetatywne, jak wymioty, które towarzyszą napadowi, mogą prowadzić do odwodnienia, do zaburzeń elektrolitowych. Pacjent nawet nie jest w stanie przyjmować leków pomagających, jeśli nie ma leków podawanych parenteralnie. Też wymaga czasami pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym.
O bólach głowy, w szczególności o migrenie, opowiadali dziś kierownik Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku dr habilitowany Jan Kochanowicz i jego zastępca profesor Alina Kułakowska, konsultant wojewódzki do spraw neurologii. Do usłyszenia, mówi Renata Reda. Dziękuję Państwu za przybycie do studia.
Dziękujemy.